Gość dnia w Radiu Rodzina.
Szczęść Boże, dzień dobry. Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej. Gabriel Maryniaczyk przy mikrofonie. Ze mną w studiu dzisiaj redakcyjny kolega, doświadczony Szymon Raczyński. Dzień dobry, Szymon.
Witam Państwa bardzo serdecznie i Ciebie, Gabrysiu, cześć.
Cześć. Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o czymś bardzo ciekawym. Mianowicie, Szymon jest wielkim fanem Tolkiena i całej jego twórczości. I będąc tutaj w Radiu Rodzina, chcielibyśmy porozmawiać trochę właśnie o tym, ale nie o samej twórczości Tolkiena, ponieważ w internecie, ale nie tylko tam, można znaleźć wiele treści, które dokładnie omawiają całą tematykę. Chcielibyśmy dzisiaj poruszyć temat Tolkiena, ale motywów chrześcijańskich w jego twórczości, szczególnie skupiając się na Władcy Pierścieni i Hobbicie oraz na po prostu takich wspomnieniach i doświadczeniach i emocjach, jakie wzbudza cała twórczość Tolkiena, szczególnie w kontekście mojego redakcyjnego kolegi Szymona. Zaczynając od razu, Szymon, kim był John Ronald Reuel Tolkien i jakie miejsce zajmuje jego twórczość w literaturze światowej?
Powiem pokrótce o Tolkienie. Nie będę też za bardzo przedłużał, żeby móc skupić się na dalszej części, jaka jest istotna. John to profesor filologii klasycznej i literatury staroangielskiej na Uniwersytecie Oksfordzkim. Wielki twórca, żył w ubiegłym wieku, jak wiemy. Co dla nas najważniejsze w tej rozmowie, był owszem katolikiem, będąc dzieckiem został sierotą, zaopiekował się nim ksiądz, który go wychował. Następnie najstarszy syn Tolkiena również został księdzem katolicki. Jest często Tolkien nazywany ojcem fantastyki, bo przez jego dzieła została ona rozpowszechniona na cały świat. Niesamowite jest to, że Tolkien stworzył świat zwany Śródziemiem. Jak na tamte czasy, zwłaszcza to było niesamowite, że Śródziemie jest opisane jako kraina, która ma własną mitologię, geografię. Zamieszkują ten świat różne rasy, mają swoje kultury, języki, które także Tolkien stworzył od zera. Swoje powieści pisał w latach 1936-49, czyli w czasach zimnej wojny i rządów totalitarnych, więc sporo o nich wie. I do tych wątków w pewien sposób też nawiązuje, tworząc swoje dzieła. Mimo że obecnie odchodzi się, z tego co wiem, od interpretacji dzieł przez pryzmat życiowy autora, to w przypadku Tolkiena trudno nie znaleźć tych osobistych wojennych doświadczeń. Jako żołnierz brał udział w działaniach I wojny światowej, podczas II wojny walczył już jego syn. Czy w Sauronie i Pierścieniu możemy odnaleźć ślady władzy totalitarnej? Oczywiście, że tak, bo to pragnie on właśnie władzy absolutnej. I są to postacie, moim zdaniem, inspirowane autentycznymi dyktatorami. Oczywiście, jak było, tego się nie dowiemy. Potężny pierścień jest odbiciem broni masowego rażenia, patrząc z tej strony historycznej.
Czy Tolkien miał jakieś szczególne podejście do swojej wiary, które wpływało na jego twórczość? Chcę najpierw jeszcze, żebyś tak delikatnie zarysował jego wiarę, jako to, jaką nią przeżywał, bo każdy z nas, można powiedzieć, ma pewien sposób przeżywania swojej wiary. Wiara jest rzeczą bardzo indywidualną, nieprywatną. Warto i trzeba nawet wiarą się dzielić i przeżywać ją we wspólnocie, ale każdy ma do niej jakieś indywidualne podejście, więc chciałbym, żebyś chwilę o tym opowiedział, a potem przejdziemy, myślę, już konkretnie do Władcy Pierścieni.
Z tego, co wiem, powiem pokrótce, Tolkien, oprócz tego, że był katolikiem, to był głęboko wierzący. Uczęszczał do różnych wspólnot. Tak jak już mówiłem, wychowywał go kapłan, więc od najmłodszych lat miał styczność z wiarą katolicką. Już od samego początku wiedział, jak to wszystko się ze sobą łączy. Dlatego właśnie był w stanie stworzyć takie dzieło, które nawet na początku nieświadomie, a później już bardziej świadomie posiadało te wątki chrześcijańskie w różnych postaciach, wydarzeniach i rzeczach.
Przejdźmy teraz do Władcy Pierścieni. Chciałbym, żebyś powiedział, jak opisałbyś Władcę Pierścieni i jego znaczenie jako dzieła literackiego, ale też pokazał trochę naszym słuchaczom, przedstawił twoją drogę w odkrywaniu Władcy Pierścieni. Czy twoje pierwsze spotkanie z Tolkienem właśnie było poprzez Władcę Pierścieni, czy może to był Hobbit, czy jeszcze inaczej natknąłeś się na jego twórczość? Każdy, myślę, fan jego twórczości ma taki jeden moment, który pamięta, że wtedy rozumie, że to będzie na pewno coś, co będzie mu towarzyszyć przez resztę życia.
To zacznę od drugiej części pytania, czyli właśnie o ten moment przełomowy, kiedy poznałem Tolkiena i jego twórczość. Chodzi oczywiście o ekranizację filmową Władcy Pierścieni. Była to pierwsza część Drużyna Pierścienia. Co ciekawe, oglądałem ten film razem z tatą w dniu, w którym narodził się mój brat, więc razem z mamą był w szpitalu. To był 2012 rok, więc już od tylu lat jestem fanem tej trylogii, nie tylko trylogii, ale całego świata Śródziemia. Uważam, że książki z tego cyklu tolkienowskiego są naprawdę ważne, często cytowane są przez różne ważne osobistości. Osobiście także podczas swojej matury użyłem przykładu powieści Tolkiena Władcy Pierścieni jako argumentacji na rozprawce. Myślę, że te książki naprawdę są bardzo mądre i wartościowe, zwłaszcza w tych czasach, gdzie zacierane są te wszystkie autorytety. Ludzie nie wiedzą, czym w życiu się kierować. Tu jednak tych wartości mamy bardzo, bardzo dużo. Ja, wracając jeszcze do tego, jak poznawałem Władcy Pierścieni, to na początku obejrzałem wszystkie trzy części, dopiero później do kin weszły trzy filmy z serii Hobbit. Zająłem się czytaniem jako już trochę starszy człowiek. Patrząc w perspektywie mojego czasu, bo nie mogę powiedzieć oczywiście, że jestem osobą starszą. Czy czytanie książek Władcy Pierścieni jest łatwe? Na pewno nie. Porównałbym trochę Tolkiena do naszego polskiego Henryka Sienkiewicza. Opisów różnych zjawisk atmosferycznych czy opisów krajobrazów jest dużo, ale oczywiście to też jest w tym wszystkim niesamowite i jak ktoś chce dotrwać do akcji, to na pewno nie będzie zawiedziony.
Powiedziałeś o tym, że te wartości, szczególnie w dzisiejszym świecie, są nie tylko zacierane, ale też trudne do odnalezienia, więc chciałem cię zapytać, zanim wejdziemy w główny temat, temat motywów chrześcijańskich w postaciach i wydarzeniach w twórczości Tolkiena, to ogólne jeszcze jedno zarysowanie dla naszych słuchaczy, jakie uniwersalne wartości można odnaleźć w tej historii, w historii Władcy Pierścieni. Takie wartości, które są dla ciebie ważne i które ciebie przykuły najpierw do ekranu, a potem do kartek książki.
Jakbym miał to wymienić tak szybko, to przyjaźń, miłość, odwaga, wierność, wiara w ideę, nieustraszoność. Więcej myślę, że powiemy o tym później.
Dobrze. Przejdźmy już bezpośrednio do postaci. Chciałem cię zapytać o postać Morgota i Saurona. To jedni z najpotężniejszych antagonistów w dziełach Tolkiena. Jak można odnieść ich postawy i działania do wątków biblijnych?
W chrześcijaństwie największym zagrożeniem ludzkości jest oczywiście Lucyfer, szatan. W Śródziemiu jest nim Morgot, Sauron i jego sługa zwiedziony na złą stronę, Saruman, ale zacznijmy od początku. Jeden stworzyciel, który u Tolkiena nosi miano Eru Iluvatara, co w języku elfów wymyślonym przez autora znaczy jedyny ojciec wszechrzeczy, to on kreuje świat i swoich anielskich, duchowych pomocników, Valarów, można ich utożsamić aniołami chrześcijańskimi. Niektórym z nich blisko także do mitologicznych bożków. Melkor, inaczej Morgoth, to właśnie odzwierciedlenie Lucyfera. Chciał on stwarzać tak jak Eru, stał się pyszny, narodziło się w nim pragnienie władzy i został wrogiem Iluvatara oraz Valarów. Pragnienie nieograniczonej władzy jest zresztą jednym z głównych tematów pojawiających się na kartach Władcy Pierścieni. akcja powieści dzieje się o wiele później, kiedy Morgoth po licznych wojnach zostaje uwięziony poza światem, ale jeden z jego sług wciąż działa, jest nim właśnie wspomniany Sauron, który jest głównym antagonistą dzieła. Nie posiada on aż tak wielkiej mocy jak swój pan, ale należy do istot anielskich niższego rzędu, Majarów. Z pomocą pierścienia oraz swoich złych sług chce zapanować nad krainą i posiąść władzę absolutną.
Wiemy już, jak wyglądają postacie, które uosabiają zło w Śródziemiu, więc teraz chyba warto zapytać o postać najczęściej porównywaną do postaci Chrystusowej, a więc Gandalfa. Jakie cechy lub wydarzenia tu uzasadniają?
W tolkienowskiej powieści Gandalf jest czarodziejem mędrcem, choć tak naprawdę to tylko jego cielesna powłoka. Z książek dowiadujemy się jeszcze, że jest Majarem, a dokładnie Istarich. Znawcy dopatrują się, że Istarowie to tak naprawdę odzwierciedlenie aniołów zesłanych przez Boga. W dziełach Tolkiena wiemy o 5 czarodziejach. Gandalfie Szarym, później pod koniec oczywiście Białym, Sarumanie Białym, Radagaście Burym i 2 czarodziejami Błękitnymi. Czarodzieje mieli zadanie pomagać, strzec i wspierać istoty Śródziemia. Tak naprawdę tylko Gandalf z ich wszystkich w pełni wykonał swoją misję pomagania Śródziemiu i jego mieszkańcom. Powiem teraz o kilku sytuacjach, w których Gandalfa możemy sparafrazować do Chrystusa, tak jak powiedziałeś. W książce Władca Pierścieni Drużyna Pierścienia poświęca swoje życie, by walczyć ze złym duchem ognia Barlogiem. Co prawda udaje mu się pokonać go w walce, ale umiera ginąc tym samym za swoich przyjaciół. Zostaje on przywrócony do życia. Staje się potężniejszy, jest znów żywy pośród nich. Towarzysze początkowo nie potrafią go poznać, widząc jego blask i wyższość przykrytą wcześniej pod jeszcze bliższą człowiekowi szatą ludzką. Przypomina to trochę sytuację z Nowego Testamentu, kiedy to Jezus umiera na krzyżu za nas i po zmartwychwstaniu zostaje początkowo nierozpoznany przez swoich uczniów. W powieści Hobbit możemy natomiast zinterpretować Gandalfa jako takiego boga ojca, który inicjuje wyprawę krasnoludów zmierzającego do odbicia ojczyzny z rąk spod władania Smoka Smauga. Krasnoludy narzekają na Gandalfa, że raz po raz znika zaangażowany w inne ważne sprawy w Śródziemiu. W niebezpieczeństwie przyjaciół pojawia się jednak, by ich ratować. Tu także możemy porównać naród izraelski zmierzający do ziemi obiecanej. Oni także wątpili w obecność i opiekę Boga, który mimo to był przy nich, gdy tego potrzebowali. Gandalf niejednokrotnie ratuje swoich przyjaciół z rąk orków, którzy przypominać mogą złe demony. Jeśli już jesteśmy przy porównaniach Gandalfa do Pana Jezusa, warto wspomnieć o scenie, którą widzimy w filmie Hobbit. Elfka Galadriela trzyma w swych ramionach Gandalfa. Może to przypominać rzeźbę Pietę, patrzeć, że elfka ma symbolizować Matkę Bożą. Gandalf jako mędrzec przynosi także ze sobą ważne słowa, które sensem przypominają te biblijne.
Gandalf rzeczywiście jest postacią, która na pierwszy rzut oka naprawdę tych nawiązań widać wiele. Tutaj przedstawiłeś je i rzeczywiście bardzo widać to na jego życiorysie, na jego historii w tej książce, że on naprawdę przechodzi pewną zmianę. Bardzo popularną, szczególnie dla chłopców, którzy zaczynają kochać Władcę Pierścieni, na przykład dla mnie, postacią i każdy chłopak chyba chciał po prostu być nim, jest właśnie Aragorn, czyli postać bohatera króla. Czy jeżeli chodzi o Aragorna, możemy znaleźć jakieś odwołania do wiary?
Tak, oczywiście. Aragorn jest naprawdę ważną postacią. To jest potomek starożytnych ludzi, prawowity władca tronu Gondoru. W filmie przypomina nawet Chrystusa. Może specjalnie zostało to dobrane, aktor został tak dobrany, tego nie wiem. Jest oczekiwany, by zasiąść na tronie. Aragorn jest szlachetnym i mądrym rycerzem, nie wywyższa się. Tak jak Pan Jezus nie mówi wprost wszystkim o swoim pochodzeniu. W trzeciej części trylogii Władcy Pierścieni, to znaczy w Powrocie Króla, widzimy scenę, w której Aragorn doświadcza pewnego rodzaju śmierci, przysłowiowej śmierci, przechodząc przez ścieżkę umarłych ludzi z dawnych czasów, przeklętych duchów, które przyrzekli posłuszeństwo władcy, ale go nie wypełnili. Tak jak starotestamentowi ludzie, którzy przez swój grzech i brak możliwości zmartwychwstania czekali na odkupiciela w Szeolu. Aragorn idzie do góry. Ten moment przypomina Chrystusa wstępującego do krainy umarłych. Żołnierze stojący po stronie Aragorna, Rohańczycy, nie rozumieją, dlaczego postępuje on, idąc taką drogą, w takie niebezpieczne miejsce. Uczniowie Chrystusa też nie rozumieli, dlaczego zgadza się na śmierć krzyżową. Finalnie Aragorn, schodzący do świata umarłych, umożliwia duchom odkupienie win i otrzymanie wiecznego spokoju, wyprowadza ich na zewnątrz. Chrystus 3 dni przed zmartwychwstaniem wyswobodził ludzi z Szeolu, dał zbawienie i umożliwił życie wieczne.
Porozmawiajmy teraz o postaciach, które na pierwszy rzut oka są nieznaczące w walce o pierścień, a tak naprawdę na swoich barkach niosą całe losy Śródziemia, czyli o hobbitach i o wyprawie Frodo i Sama i ich trudnej podróży. Jakie elementy ich wędrówki można odczytać w duchu chrześcijańskim?
Frodo i Sam wyruszyli ku górze przeznaczenia, by zniszczyć pierścień, w którym była ukryta ta moc Saurona. Właśnie interpretacją tego, jak Frodo Baggins niesie ten pierścień, może być to, że ta droga jest usłana trudem, bólem i cierpieniem, tak jak droga Chrystusa, który z krzyżem kierował się na Golgotę, by pokonać cały grzech. W czasie trudności podczas drogi pomaga Frodowi jego przyjaciel Sam, który możliwie tak jak Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść ten krzyż w tych ostatnich kryzysowych momentach. Frodo, niszcząc pierścień, niszczy tym samym Saurona, przedstawianego jako szatana. Tak jak Chrystus, niszcząc grzech przez śmierć krzyżową, doprowadza do pokonania odwiecznego wroga ludzkości, czyli szatana. Droga krzyżowa pozostawiła na Chrystusie i na jego zmartwychwstałym ciele blizny i dziury, mimo że ciało było już zaleczone, czyste. Frodo także mówi po czasie, że pierścień na zawsze pozostawił na nim swój ślad w postaci blizny. Kolejną jeszcze jedną interpretacją tej podróży może być nasze własne życie, w którym próbujemy poradzić sobie z grzechami, idąc do celu. I jeszcze dodam tylko, jak już jesteśmy przy tych z pozoru mało znaczących istotach, dodam jeszcze tutaj jednego hobbita, czyli Bilba z powieści Hobbit. Ważny jest tu także wątek miłosierdzia Bilba. Mimo że ma możliwość, nie zabija stwora Golluma. Gdyby nie jego oszczędzenie życia Smigolowi, cała późniejsza historia, myślę, że mogłaby skończyć się tragicznie, bo jak wiemy, ta ostatnia scena w Górze Przeznaczenia jest dosyć niebezpieczna dla Śródziemia. Sam wiesz, o czym mówię. Jeśli chcecie się dowiedzieć, to oczywiście zachęcam do obejrzenia filmu lub przeczytania książki. Wracając, to miłosierdzie w kontekście tego życia pokazuje, jak ważne jest każde nawet najmniejsze, najbardziej liche i niepozorne życie. Jeszcze chciałbym powiedzieć o Boromirze. Wykorzystując sytuację, że jest z Frodem sam na sam, próbuje odebrać mu pierścień. Przypomina mi to trochę sytuację Judasza zdradzającego Jezusa. W końcu Judasz też był przyjacielem Pana Jezusa jako jego uczeń. Bohaterowie trylogii Władcy Pierścieni pokazują, że trzeba odpowiadać tak na wezwanie Boga. To słowo tak doprowadza ich przez zwycięstwo to do łaski, które osiągają dzięki temu, że nie zrezygnowali z tego, co na nich naszło. Widzimy tu ich powołanie. Dalej, Gabrysiu, jeszcze przejdę faktycznie do tych symboli i wartości, które widzimy w Władcy Pierścieni i ich hobbicie. Niektórzy mogą uważać, że pewne wątki są naciągane, ale Tolkien zbudował tę powieść, a właściwie ten cały świat zwany Śródziemiem, w taki sposób, że to wątki religijne, mimo że nie są podane wprost, występują. Sam Tolkien w jednym z listów napisał tak, zacytuję tutaj drogim słuchaczom: Władca Pierścieni jest zasadniczo dziełem religijnym i katolickim. Początkowo niezamierzenie, lecz w poprawkach świadomie. Elementy religijne zostały bowiem wchłonięte przez opowieść i symbolikę. Tutaj dodam od siebie, że każdy może, czytając, powynajdywać wiele różnych innych ciekawych wątków. Tutaj można powiedzieć, że przecież w Śródziemiu w tych powieściach występuje magia, ktoś może się zniechęcić. Owszem, ale to jest alegoria, bo jak sakramenty są narzędziem łaski w świecie katolickim, Tak, w świecie fantastyki ta magia wykorzystywana przez mędrców jest narzędziem w śródziemiu. Nie należy tego porównywać do magii, jaką stosują jacyś współcześni wróżbiarze, czarodzieje czy czarnoksiężnicy. To jest po prostu inna rzecz. Kolejną rzeczą, którą chciałbym przytoczyć, jest jedna z pieśni śpiewanych przez elfów w książce. Tolkien bardzo cenił to, że katolicy w odróżnieniu od protestantów zakochani są w Maryi. Chciałbym tutaj, żebyśmy porównali obie pieśni. W pieśni znajdują się słowa: o śnieżno-biała czysta pani, królowo zza zachodnich mórz, światłości dla nas zabłąkanych, w świetle splątanych drzew i dróg, o gwiazdy, których w czas ciemności lśniąca twa dłoń rzucała się wśród, wiecznych pól dziś wyjaśniających, widzimy srebrne kwiecie twe. Znawcy porównują to do hymnu na cześć Matki Bożej, który brzmiał mniej więcej tak: witaj królowo niebios, gwiazdo oceanu, przewodniczko tułaczy, na światła niskości, ściśnięte w fale życia twej pieczy, błagamy wybaw nas od zagrożeń, zbaw nas od żałości, Matko Chrystusowa, gwiazdo morskich wód, módl się za tułaczy i za mnie się módl. Tutaj w przetłumaczeniu na oryginalny angielski te pieśni jeszcze bardziej są do siebie podobne. Kolejny z argumentów. Kraina hobbitów Shire może być interpretowana jako takie idealne społeczeństwo chrześcijańskie według Tolkiena. Społeczeństwo bez konfliktów, bez nieporozumień klasowych, czy jako taka organiczna całość. W wielu sytuacjach książki Tolkiena, to znaczy Władca Pierścieni, Hobbit i Silmarillion, mogą być one doskonałym przykładem ilustrowania prawd wiary. Myślę, że korzystając z interpretacji tych powieści, można także trafić do serca osób niewierzących. Gdzieś na internecie widziałem, że nawet są w Polsce rekolekcje, które prowadzi kapłan na podstawie tych powieści Władcy Pierścieni. Warto dodać, że według Tolkiena, zgodnie z teologią świętego Augustyna, zło jest wyłącznie brakiem dobra, nie potrafi samo tworzyć, a jedynie psuć to, co istnieje. Tutaj jeszcze z takich ciekawostek dodam, że okropne i złe istoty zwane orkami były kiedyś pięknymi elfami zmienionymi przez złego Morgota. Same elfy są trochę jak aniołowie, pochodzą z krainy, w której zasiada ten jedyny, którego już na samym początku porównałem do naszego Boga. Elfy są nieśmiertelne, tak jak aniołowie.
Przedstawiłeś tutaj bardzo dużo argumentów, też tych ciekawych, które są naprawdę zestawieniem 1:1 tego, jak bardzo Tolkien czerpał ze swojej wiary i jak te jego powieści, które są światowym fenomenem, są zakorzenione w naszej wierze. To naprawdę porusza serce. Na zakończenie chciałem zadać ci pytanie takie rozluźniające, bo rozmawialiśmy dzisiaj o bardzo ciekawych tematach, ale też skomplikowanych. Twoja ulubiona postać i dlaczego?
Moją ulubioną postacią jest Gandalf. Jest mądrym człowiekiem, właściwie nie tylko człowiekiem, bo jak już wiemy, istotą pozaziemską. Gandalf jest postacią, która reaguje na wiele sposobów, na różne sytuacje, zawsze jednak z mądrością odpowiada bohaterom. Nieraz pamiętam, że czytając, zapisywałem sobie to, co mówi Gandalf, bo po prostu jego cytaty są ciekawe.
Szymon, dziękuję ci bardzo za tę rozmowę dzisiaj. Dzięki, że się tak przygotowałeś, że chciałeś podzielić się ze mną, ale też przede wszystkim z naszymi słuchaczami tym, czym jest twórczość Tolkiena, jak wiele pięknych wartości ze sobą niesie i mam nadzieję, że kogoś przekonałeś. Jeżeli ktoś jeszcze nie sięgnął, czy po książkę, czy po film, to myślę, że mam nadzieję, że po naszej dzisiejszej rozmowie to zrobi.
Tak, ja też mam właśnie taką nadzieję. Jeśli ktoś jeszcze nie zna tej twórczości Tolkiena, to zachęcam nawet z tych pobudek religijnych, bez zaznajomić się z tym twórcą, ojcem fantastyki, jak już wcześniej powiedziałem.
Dziękuję bardzo, Szymonie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Gość dnia w Radiu Rodzina.